Poranek Wnet, godzina 7.40, a my zza oceanu wracamy do polskiej polityki. W naszym studiu pan poseł Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ruch Narodowy, to starcie PO-PiS, wydaje się, że przynajmniej tak na poziomie ogólnopolskim bardzo ograniczyło przestrzeń dla mniejszych ugrupowań. Jak Ruch Narodowy wypadł w tych wyborach?
Ruch Narodowy wypadł poniżej aspiracji, jakie mamy z wynikiem sejmikowym. Nie otrzymaliśmy radnych sejmikowych. Mamy radnych na poziomie gmin, powiatów. Tam się nam udało wprowadzić jakąś grupę ludzi. Natomiast jesteśmy, powiedzmy, umiarkowanie zadowoleni, dlatego że po pierwsze, w tych niełatwych warunkach, przy bardzo silnym PiS-ie, tutaj po prawej stronie, udało nam się przetrwać, zarejestrować listy, wystawić drużynę, w bardzo wielu miejscach kraju poprawić wyniki, znaczy te w liczbach bezwzględnych te wyniki są lepsze niż 4 lata temu, i również na tym samym poziomie wylądować, co Partia Razem czy Partia Wolność, a są to partie, które są w milionach dotowane z budżetu i na swoją kampanię przeznaczyły kilkunastokrotnie prawdopodobnie większe kwoty niż my. Z tego tytułu jesteśmy zadowoleni. No już, że tak powiem, ale też tak jakby dynamika wewnętrzna, napływu ludzi do struktur, też takiego pierwszego starcia kampanijnego z PiS-em, bo powiedzmy sobie, kiedy PiS był w opozycji, no to jakby przede wszystkim patrzyliśmy na ręce rządzącym z Platformy Obywatelskiej, a ta kampania upłynęła nam po znaku no dosyć dużej krytyki tego, również co PiS robi. I to znajduje bardzo wielu, powiedziałbym, słuchaczy po patriotycznej stronie i dynamika jest dobra.
Czego dotyczy ta krytyka partii obecnie rządzącej ze strony narodowców?
Generalnie PiS jest partią, która wznieca tumany kurzu wokół swojej polityki i jest partią bardzo, powiedziałbym, często brutalnie nawet przeprowadzanych, głośnych i bardzo powierzchownych zmian. Bardzo powierzchownych. Znaczy w Polsce systemowo przez te ostatnie 3 lata nic się specjalnie nie zmieniło, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. A najbardziej się nie zmieniło w przestrzeni idei, kultury, świata wartości, w tym, w którym jakby najwięcej jest takiej retoryki patriotycznej, bogojczyźnianej w wykonaniu PiS-u. A najlepszym tego świadectwem jest to, co się rozegra w kilkuset polskich szkołach w najbliższy piątek, czyli tęczowy piątek. Ale to nie tylko przecież w szkołach. No, mamy jawną homopropagandę w najpopularniejszych serialach telewizji publicznej, która jest przez PiS jak najbardziej zarządzana. A jeśli spojrzymy na instytucje państwa, to mamy szereg, możemy wymieniać bez końca, co się nie zmieniło poza kadrami, tak? Co się nie zmieniło poza kadrami. No i mamy oczywiście problem imigrancki, tak? Mamy problem imigrancki, którym PiS ewidentnie oszukał po prostu wyborców.
Skąd aż tak surowy zarzut? Dlaczego pan uważa, że oszukał?
Dlatego, że w Polsce po roku 2015 mamy 2 razy więcej imigrantów niż przez te ostatnie 3 lata, niż mieliśmy wcześniej. Nieznane są statystyki oczywiście dotyczące milionów, najprawdopodobniej i to więcej niż jednego Ukraińców, 2-3 milionach się mówi, no bo mamy w tej chwili już ruch bezwizowy z Ukrainą, więc ciężko to określić, ale przede wszystkim poszybowały w górę przez te ostatnie 3 lata, bardziej niż za rządów Platformy, statystyki napływu imigrantów z Azji. Tylko od początku 2018 roku, tylko z Nepalu przyjechało 8 tysięcy ludzi. I oczywiście to nie jest tak, bo niektórzy sobie wyobrażają, że to Unia Europejska nam wpuszcza, bo jest strefa Schengen i nie ma granic. No wręcz przeciwnie, to my wpuszczamy do Unii. W sensie to wojewodowie mianowani przez PiS wydają zezwolenia na pobyt, na pracę tym ludziom nie tylko z Nepalu, ale z państw muzułmańskich, Pakistan, Bangladesz, Azja Centralna, Indie, Hindusi, muzułmanie, to jest również kolejnych 8 tysięcy. No to jakby tutaj te cyfry zaczynają naprawdę szybować, a co więcej, rząd zapowiada, że będzie tych imigrantów więcej i że będzie ich wpuszczał.
niezależnie od tych wszystkich krytycznych słów, wydaje się, że sprzeciw, jaki budzi w międzynarodowym establishmencie obecny rząd polski, pokazuje, że jednak zmiany, jakie wprowadza, są postrzegane jako zagrożenie. Ja tu przed chwilą mówiłem, usiłowałem się dowiedzieć, nie do końca chyba mi się to na razie udało, dlaczego ten nowy kandydat na prezydenta Brazylii budzi taki sprzeciw w tych międzynarodowych mediach, ale jak się czyta to, co się pisze o polskim rządzie, czyli Jarosławie Kaczyńskim, to jest mniej więcej ten sam ton histerii.
Zgoda, dlatego, że PiS gra na pewnych emocjach, tak? PiS nie tworzy zjawisk patriotycznych, narodowych, katolickich w państwie i w społeczeństwie, tylko na nich płynie. To jest ta różnica, tak? Można być kreatorem jakichś fal, a można płynąć się na jakichś falach. I on retorycznie płynie na różnych takich falach. Wypłynął i na fali antyimigranckiej w 2015 roku i sprzeciwu wobec zbytniej ingerencji Brukseli. No tylko jakby, no chociażby na tym froncie, nazwijmy to uniosceptycznym, no przez 3 lata było tyle mówienia o tym, jak należy zreformować Unię bardziej w kierunku Europy ojczyzn. No i 3 lata zero propozycji na stole. Zero propozycji na stole i tak naprawdę w Unii Europejskiej nie ma żadnej poważnej propozycji, w tym i pisowskiej żadnej nie ma, reformy Unii w duchu Europy ojczyzn. Są 2 propozycje na stole. Jest eurosceptyczna, taka jaką proponuje Ruch Narodowy, czyli demontaż tak naprawdę obecnej Unii, ewentualnie wyjście z Unii Europejskiej, albo jest Europa Federalna. Taka jest prawda. I jakbyśmy nie popatrzyli na którykolwiek z ważnych obszarów polityki państwowej, to gdybyśmy nie spojrzeli na politykę zagraniczną, politykę na przykład względem Kresów Wschodnich, no ona jest dramatyczna. Ona jest dramatyczna, dramatycznie zła. Na Białorusi ostatnie szkoły są ograniczane, jeśli chodzi o nauczanie w języku polskim, bo popełni fatalne błędy na samym początku kadencji w relacjach z Białorusią. Na Litwie polska mniejszość jest atakowana przez prominentnych przedstawicieli tej władzy. Polska mniejszość na Litwie jest atakowana przez przedstawicieli rządów PiS-u. Jest to niebywały skandal, którego właściwie nie było po roku 89. No i mówię, można by tak wymieniać bardzo te tęczowe piątki, ta homopropaganda w TVP. Naprawdę ta cała retoryka jest 10 razy większa niż to, co oni realnie robią.
No tak, w takim razie pytanie, jak idzie budowa tej alternatywy. Pamiętam, jak pierwszy raz rozmawialiśmy jeszcze na Koszykowej chyba, no pan wtedy jeszcze nie był posłem, zmieniło się to, że pan jest posłem, natomiast pozycja jakby Ruchu Narodowego jest słaba. Znaczy przez te kilka lat, poza tym, że co roku organizujecie sympatyczny marsz, to właściwie jaka jest aktywność Ruchu Narodowego?
Więc kiedy żeśmy rozmawiali jeszcze, ja nie byłem posłem i prawdopodobnie nawet nie mieliśmy partii politycznej, tak, bo ona została założona w 2015 roku, Partia Polityczna Ruch Narodowy, no to była powiedzmy federacja różnych organizacji, głównie o młodzieżowym obliczu, tak, głównie młodzi ludzie, ja też byłem jeszcze przed 30 wtedy, w połowie 2015 roku, tak? I mniej więcej tak to wyglądało. Dzisiaj po tych 3 latach mamy partię polityczną, która ma okrzepłe struktury w skali kraju, która już jest partią, w której powiedzmy młodzi ludzie stanowią nadal trzon i jest ich najwięcej, ale która obejmuje też średnie i starsze pokolenie. I jesteśmy wreszcie siłą, która jest po pierwszych bojach i po pierwszych też czy odejściach chociażby w Sejmie od nas, kiedy kilku kolegów nie wytrzymało jakby presji właśnie tej polityki takiej demoliberalnej. I mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że nie tylko udało się zachować Marsz Niepodległości, działalność Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u, tak, jako tych organizacji współpracujących z nami młodzieżowych, ale właśnie zbudować partię polityczną pod tytułem Ruch Narodowy. Budujemy teraz media narodowe. I cóż, oczywiście to jest ciężkie, żeby zdobywać jakieś oszałamiające wyniki przy tak silnym PiS-ie z taką retoryką PiS-u.
Zostawmy już silny czy niesilny PiS, ale gdzie są te grona eksperckie, gdzie jest konserwatywna inteligencja, którą byście grupowali, gdzie są ludzie gotowi do tego, żeby coś dla Polski zaproponować?
Panie redaktorze, zwracam uwagę, że jesteśmy jedyną partią, która zaproponowała na wybory samorządowe kompleksowy program. Jedyną. Z Komitetu 10 Ogólnopolskich na stronie ruchnarodowy.net można przeczytać 100 stron programu Ruchu Narodowego ogólnopolitycznego i z podziałem na 16 sejmików wojewódzkich. Również powstałego oczywiście w pracy z naszymi ekspertami. Zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z naszymi wypowiedziami, z naszymi kongresami, kto się tam pojawia, jak to wygląda. Oczywiście to nie jest jakoś medialnie bardzo widoczne, ale jest. Jest też szereg osób, które piastują różne funkcje odpowiedzialne, ważne. I z nami współpracują. Nie zawsze chcą się ujawniać, bo to jest jakby czasami politycznie niewygodne, ale jest tak.
Ale pewnego dnia się pewnie ujawnią. Jak będzie wyglądał w tym roku Marsz Niepodległości? Kto właściwie będzie szedł na jego czele i czy pan przewodniczący Tusk też będzie w nim uczestniczył, bo zdaje się, że gdzieś w pewnym momencie zadeklarował.
Marsz Niepodległości jest jak zawsze otwarty na wszystkich, którzy podzielają idee, które nam przyświecały od początku, kiedy go organizowaliśmy w 2010 roku. Czyli uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości, ale uczczenie w kontekście takim, że mówimy o suwerenności państwa jako zadaniu na dzisiaj, nie tylko kotyliony, nie tylko wspomnienia i sentymenty i stare zdjęcia, ale przede wszystkim jako zadanie państwo realnie suwerennego państwa narodowego. To jest druga ta przesłanka, tak? Pierwsza uczczenie rocznicy, druga zadanie jako na dzisiaj. Ja nie wiem, czy pan Donald Tusk się podpisuje pod takim sformułowaniem, zważywszy, że no, jest zwolennikiem Eurofederacji, tak? Po trzecie, jest to również marsz, którym doceniamy wszystkich ojców niepodległości, ale szczególnie też przypominamy oczywiście przez wiele lat i dekad sekowanego Romana Dmowskiego, tak, jako jednego z najwybitniejszych ojców niepodległości. Jeśli ktoś się podpisuje i pod spuścizną ojców niepodległości, zwłaszcza Romana Dmowskiego, jeśli ktoś się podpisuje pod realnie suwerennym państwem narodowym w XXI wieku, jeśli uznaje, że organizatorami są organizacje narodowe, to zapraszamy. Wystosowaliśmy również zaproszenie w tym roku do pana prezydenta, mimo że doświadczyliśmy wielu afrontów ze strony i tego rządu, i pana prezydenta osobiście w minionych latach, jak chociażby nie zaproszenie do Komitetu Obchodów na stulecie, ale uważamy, że trzeba być ponad tym i że jakby reprezentant najwyższej władzy państwowej powinien móc się na takim marszu pojawić, zabrać głos nawet, tak? Więc my jak najbardziej zapraszamy. Chociaż mam wrażenie, że strona rządowa jest wyłącznie zainteresowana upaństwowieniem wszelkich możliwych obchodów, rozumieniem, przejęciem. Ale to już jak gdyby my takie gesty wykonujemy i zapraszamy wszystkich.
A czy wy jako organizatorzy będziecie pilnować, żeby tam nie pojawiły się jakieś takie hasła, które będą łatwym celem dla różnych międzynarodowych kamer, które tylko czekają, żeby gdzieś było hasło o tam biciu Żydów, Murzynów i wszystkich innych?
Oczywiście, znaczy takich haseł nigdy nie było na Marszu Niepodległości. Cokolwiek by nie mówiono i jakie ten, to akurat takich, o jakich pan redaktor
mówi,
nie było.
Ale wie pan, że prowokacje różne są i że są różni satani są czynni.
Jasne. Więc oczywiście będziemy pilnować, tak? Będziemy się starali, żeby nic takiego nie miało miejsca. Natomiast jakby ten, kto widzi ten marsz co roku, czy uczestniczy w nim, czy może obserwować, doskonale wie, jaki charakter ma ta manifestacja i jak po prostu ona wygląda i niezmanipulowany przekaz, jeśli jest, to wszyscy wiedzą, jak on wygląda.
Bardzo serdecznie dziękuję. Robert Winnicki, polityk Ruchu Narodowego, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję serdecznie.
Godzina 7:55, za chwilę korespondencja z Francji dla wytchnienia od polityki. Moment muzyczny. Tyle słońca w całym mieście, śpiewała Anna Jantar, trochę na przekór temu, co widzimy za oknem, bo słońca za bardzo nie widać, a my z niejakim opóźnieniem, ale się udało, łączymy się z Paryżem, tam jest pan Piotr Witt, dzień dobry panu.
Dzień dobry, z Paryża, ale Warszawiak. W Warszawie wygrała orientacja prawicowa. Ja używam terminów prawica i lewica w ich sensie historycznym i powszechnie przyjętym, nie w tym znaczeniu partyjnym, jakim w Polsce nadano w ostatnich latach. Warszawiacy wznieśli się ponad podziały partyjne, nie dali się zwieść etykietkom ani zasugerować demagogii. Okazali dojrzałość polityczną. Pan Patryk Jaki reprezentował opcję lewicową, apelował do instynktów ludzkiej zawiści. Motłoch zawsze się cieszy, kiedy coś innym odbiorą. To jest historia tego przedstawiciela pewnej narodowości, którego Pan Bóg zapytał, co chcesz, żeby zrobił, żeby na świecie zapanowała radość i szczęście. I on odpowiedział, no Panie Boże, spraw, żeby sąsiadowi stodoła się spaliła. Jaki się przeliczył. Warszawiacy nie są motłochem. Jego konkurent otrzymał niemal dwa razy więcej głosów. Sytuacja w wyborach demokratycznych prawie niespotykana. Zrobił coś, co jak mawiał Talleyrand, jest gorsze w polityce od zbrodni. Popełnił błąd. Skompromitował swój program, tym lepiej, ale co gorsza, postawił pod znakiem zapytania szczerość partii, której zawdzięcza wyniesienie popularności i fundusze. Pan Patryk Jaki jest młody i energiczny, podobnie jak większość młodych funkcjonariuszy państwowych nosi bródkę, podobnie jak większość młodych dostojników państwowych ubiera się na granatowo od rana, co według agencji sondażowych ma się podobać wyborcom. Dlaczegoż więc wyborcy go odrzucili? Co im się w nim nie spodobało? Nie mieli przecież nic przeciwko kandydatowi młodemu i energicznemu. Najlepszy dowód, że głosowali na pana Trzaskowskiego. Ale Patryk Jaki, niezależnie od znamion młodości, miał jeszcze program. Program stary jak Polska Ludowa. Pierwszy po wojnie rząd komunistyczny PKWN sklecony w Moskwie w 1944 roku z oddanych agentów sowieckich obiecał odebrać tym, co mają, żeby dać tym, co nie mają. Wtedy po wojnie taki program chwycił, chociaż nie całkiem. Na wszelki wypadek trzeba było wybory sfałszować. No, generalnie jednak program się spodobał, tym bardziej, że pierwsza część obietnicy została spełniona, to znaczy odebrano. Chociaż co do drugiej. Niebawem entuzjaści mieli się przekonać, że najpiękniejsze mieszkania w Warszawie przeznaczone są dla zasłużonych agentów w rodzaju rodziny Szechterów-Michników, podczas dla robotników kwaterunek, że jedni jeżdżą po Warszawie Chevroletą, którą ulica przezwała szyderczo demokratką, jako że przeznaczona była dla najlepszych demokratów, a inni zapychają do roboty tramwajem na Winogrona. Słowem, że w ustroju, gdzie wszyscy są równi, niektórzy są jeszcze równiejsi i że lud spija szampana i zakansza kawiorem ustami swoich najlepszych przedstawicieli. Stary agent NKWD Bierut wydał wówczas dekret wywłaszczający właścicieli kamienic i gruntów w Warszawie. W wyniku transformacji ustrojowej, której 30-lecie będziemy obchodzić w przyszłym roku, nielicznym udało się odzyskać zagrabione mienie, ale większość obijała się latami bezskutecznie urzędników stojących na straży komunistycznego dekretu. Po latach bezowocnych starań musieli spojrzeć prawdzie w oczy. Zrozumieli, że nowy ustrój nie odda im nigdy tego, co im odebrał stary. Niektórzy wiekowi ludzie zdobyli się na rozsądną decyzję pozbycia się bezwartościowych praw. Starsza pani sprzedała swoje za 50 zł. Patryk Jaki obłudnie oburzał się na transakcję, w wyniku której właścicielka otrzymała 50 zł za 100 czy za 170 milionów. Nieprawda. Starsza pani dostała 50 zł za nic, gdyż niedobre doświadczenia upewniły ją, że do końca życia niczego nie odzyska. W swoim wieku nie miała czasu czekać. Wolała więc cokolwiek niż nic. Bierut ograbił warszawiaków, dbając o pozory. Usprawiedliwiał zabór troską o odbudowę Warszawy. Pan Jaki w odbudowanym mieście nie miał nawet takiego usprawiedliwienia. Na pchlich targach w Paryżu wciąż można kupić za grosze prawa do własności fabryk, linii kolejowych, elektrowni kolosalnej wartości, skonfiskowane francuskim właścicielom w Rosji 100 lat temu na mocy dekretu Lenina. Niektórzy ograbieni mieli refleks i po latach beznadziejnych oczekiwań sprzedali za grosze swoje prawa, swoje akcje opiewające na miliony, kiedy jeszcze ktokolwiek chciał je kupić. Inni łudzili się do końca i pomarli, nie otrzymawszy nic. Gdyby na swojej drodze spotkali jakiegoś francuskiego pana M albo mecenasa J, który by im dał 50 zł, zdążyliby przynajmniej zjeść przed śmiercią dobry obiad za swoją fabrykę, linię kolejową albo port. Nie wszyscy stracili. Opowiadano, że kiedy Breżniew oprowadzał matkę po swoim pałacu, pokazywał jej swój jacht i swój helikopter, stara kobieta zapytała z trwogą: Lonia, a ty się nie boisz, że ci to wszystko bolszewicy kiedyś odbiorą? Polacy ograbieni przez Bieruta nie mieli podstaw, aby patrzeć w przyszłość z większym optymizmem niż Francuzi ograbieni przez Lenina. Źródłem zła był dekret warszawski. Bieruta nigdy nie uchylony. Transformacja ustrojowa, oddając decyzję o losie własności w ręce funkcjonariuszy państwowych, stworzyła podstawy zbrodni. Rozpuszczała korupcję wśród urzędników, a nawet sędziów. Pokusa była zbyt wielka. Generowała niesprawiedliwość, bandyckie obyczaje czyścicieli mieszkań, niedole biednych lokatorów. Pan Jaki nie przyjrzał się Warszawie, choć pani Gronkiewicz-Waltz gorąco go do tego namawiała. Sami popatrzcie. Gdyby popatrzył, zobaczyłby, że jezdnia przed Uniwersytetem Warszawskim, a także w innych miejscach, niedawno zrobiona wielkim nakładem kosztów, jest już głęboko zapadnięta. Gdyby popatrzył, zobaczyłby walącą się Pragę. Zobaczyłby brak Pałacu Saskiego, siedziby sztabu generalnego II Rzeczypospolitej. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł, nie wniósł do Sejmu wniosku o unieważnienie dekretu Bieruta, mimo że nie ma nic łatwiejszego. Ten dekret nawet w świetle prawa PRL-u jest nieważny, gdyż nie ma przepisów wykonawczych. A później, czyż Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 16 kwietnia 1998 roku o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską nie stwierdził, że, cytuję, akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944-89 pozbawione są mocy prawnej, w szczególności akty, na których podstawie dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności. Czyż dwa miesiące później, 18 czerwca 1998 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie zadeklarował, cytuję, iż uczyni wszystko, co możliwe, aby wynagrodzić krzywdy powstałe w czasie komunistycznych rządów. Uważamy to, deklarował Sejm, za moralny obowiązek i dług zaciągnięty wobec tych, którzy wolności nie doczekali. Puste słowa. Do dzisiaj adwokaci otrzymują z sądu pisma zaczynające się od słów. Na podstawie ustawy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z lipca 1945 roku i tak dalej, i tak dalej.
Proszę pana, rozumiem, że pan surowo ocenia stosunek do reprywatyzacji ministra Patryka Jakiego, ale to, żeby powiedzieć, że w Warszawie wygrała prawica, czy to nie jest jednak lekka, nawet publicystyczna przesada?
Ja powiedziałem orientacja prawicowa i zastrzegłem się, że używam terminu prawica i lewica w ich sensie powszechnie przyjętym, w sensie historycznym. Naturalnie, że program pana Jakiego był lewicowy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja nie twierdzę, że program pana Trzaskowskiego był niezmiernie prawicowy. Nie, mówiłem o Jakim. Tak, naturalnie on przegrał jego program. Przegrał, proszę pana, nawet podwójnym stosunkiem głosów.
Przegrał istotnie, nie da się ukryć. Bardzo serdecznie dziękuję. Surowa ocena warszawskiej rzeczywistości. Piotr Witt z Paryża dla Poranka Wnet. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dzień dobry.
Godzina 8.07, to jest Poranek Wnet, to jest druga godzina Poranka Wnet, nieco spóźniony, ale i tak na pewno aktualny przegląd prasy. Z nami w studiu jest Maciej Jastrzębski, który opowie nam, co mówi prasa świata arabskiego.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Otóż mówi wiele i w różnych tonach. Al Jazeera pisze o tym, że izraelskie media nazywają księcia Muhammada bin Salmana księciem z podciętymi skrzydłami, a dotyczy to oczywiście sprawy zabójstwa Khashoggiego. Jak do tej pory rząd izraelski milczał na temat tej bezprecedensowej sytuacji zajścia. No i to milczenie jest przerywane jak zwykle przez media. Media zauważają, że jeżeli książę saudyjski zostanie potwierdzone jego uwikłanie w morderstwo, to zaszkodzi to polityce Trumpa i Netanyahu w regionie. Także temat wypływa coraz bardziej w Izraelu. ANF Media, czyli media kurdyjskie, chwalą się edukacją w Rożawie. Jest tam 120 tysięcy uczniów w kantonie Kobein i 1300 szkół w całej Rożawie. Takie dane podaje ANF Media. Również to, że edukacja w Rożawie jest inkluzywna, etniczna, zróżnicowana, uwzględnia edukację w języku kurdyjskim, arabskim oraz syriackim, dlatego też w tych językach powstają nowe podręczniki. Później dodawany jest język angielski, francuski. Uczniowie są również wprowadzani w naukę genealogii. Przypomnę, że jest to feministyczny, czy raczej kurdyjski rodzaj feminizmu. Przenosimy się do Egiptu. Masr al-Jaum, który jest czymś na kształt naszego portalu Wirtualna Polska, pisze o tamie budowanej w Tanzanii na rzece Rufiji przez Izbę Egipskich Przedsiębiorców. Jest to kolejny krok zmierzający ku rozprzestrzenieniu protektoratu Egiptu nad państwami koryta Nilu. Trzeba przypomnieć, że stosunki egipsko-tanzańskie są wyśmienite od samego początku, czyli mniej więcej od 1962 roku. Warto tutaj jeszcze napomknąć o przyjaźni pierwszego prezydenta Tanganyiki, no i później oczywiście Tanzanii, Juliusza Nyerere oraz Nassera, którzy razem zakładają ruch państw niezaangażowanych. Dalej, Al-Arabiya. Iran wzmacnia swoją obecność wojskową w Syrii na zachód od Eufratu. Dotyczy to przede wszystkim regionu Al-Mayadein i miasta Abul Kamal. Otóż Al-Arabiya, która jest stacją katarską, jest stacją emiracką z siedzibą, czy właściwie z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, podaje, że Iran, bojówki irańskie rozdają jedzenie, pożywienie również mieszkańcom Al-Mayadeiny i osobom wewnętrznie przemieszczonym, otwierają szkoły koraniczne w rycie szyickim i rozprzestrzeniają nauki szyickie, tym samym zjednując sobie miejscową populację. Jest to zabieg mający na celu ochronienie ludności przed propagandą ISIS, bo ISIS dalej funkcjonuje, co prawda już nie, nie na takiej skali jak wcześniej, ale nadal jest to istotne zagrożenie. Al-Arabiya podaje również, że Arabia Saudyjska i Emiraty przeznaczyły 70 milionów dolarów dla jemeńskich nauczycieli. Ma to zwalczyć problem ubóstwa, powiedzmy, w jakiś sposób edukacyjnego. Natomiast pytanie pozostaje, czy pomoże to zwalczyć reperkusje epidemii cholery, która pochłonęła około 2310 istnień i trawi dalej około ponad milion Jemeńczyków. I właściwie, jeśli chodzi o świat arabski, to na dzisiaj to tyle.
Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jastrzębski, przegląd prasy świata arabskiego, świata muzułmańskiego, co tydzień w Radiu Wnet. Powiem jeszcze dwie rzeczy, takie są na portalu w polityce.pl, jest trochę materiałów na temat tego koszmarnego pomysłu tęczowego piątku, który ma się odbyć podobno jutro w 211 polskich szkołach. O tym alarmowała pani redaktor Dorota Łosiewicz, co jest jeszcze bardziej kontrowersyjne w tym organizacji. Tego bierze również udział Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na portalu Klubu Jagiellońskiego, proszę Państwa, bardzo taki mocny artykuł Marcina Kędzierskiego, czego wy Niemcy do cholery chcecie. To jest takie krytyczne bardzo podsumowanie tego spotkania polsko-niemieckiego, również postawy strony niemieckiej. Warto zauważyć, że pan Marcin Kędzierski to jest publicysta i analityk, który raczej jest bardzo przychylny współpracy polsko-niemieckiej. O ile wiem, będzie dzisiaj gościem w Poranku Wnet w trzeciej godzinie, godzina 8:12. Moment muzyczny by się przydał.